Moim Państwa gościem kobieta czynu, kobieta, która się nie poddaje i właściwie mniej myśli o sobie, a bardziej o innych, Danuta Wawrowska. Dzień dobry.
Dzień dobry, zaczerwieniłam się Pani Anno.
Dzisiaj przede wszystkim o widzialnej ręce, bo zakończyliście działalność, tak możemy powiedzieć.
Tak.
Kiedy zaczęliście właściwie i kiedy skończyliście, to jest ta data, którą chciałabym poznać, chciałabym, żeby nasi słuchacze ją znali.
Zaczęliśmy około 20 marca. I właściwie to była inicjatywa na Facebooku, Widzialna Ręka. Stało się to w sposób spontaniczny, że jakby zrodziła się, czy uformowała się grupa tak zwanych maseczek, czyli osób szyjących maseczki, ponieważ były tam również inne grupy, które zajmowały się pomocą w zakupach, wyprowadzaniu psa, pomocą w opiece
innego rodzaju. Harcerze też się włączyli.
Dokładnie
w tą akcję,
tak,
koordynowania.
I później administrator Widzialnej Ręki podzielił nas na takie grupy i właśnie po 5 dniach od około właśnie tego 20 marca utworzyła się Widzialna Ręka Maseczki. Ja stałam się koordynatorką Widzialnej Ręki Maseczki, czyli...
Ale to nie tylko maseczki.
Tak, no później okazało się, że to jest takie przedsięwzięcie. My się dostosowywałyśmy do potrzeb tego trudnego czasu tak naprawdę. Oprócz maseczek były przyłbice, a później jeszcze doszły fartuchy. To zapotrzebowanie na maseczki w szpitalu lub innych placówkach, które potrzebowały tych maseczek, już w zasadzie były nasycone, bo w międzyczasie zaczęły nadchodzić również przesyłki od państwa, dlatego że no, do kraju zaczęto importować maseczki, również inne organizacje pozarządowe typu Owsiak przekazywali. Kolejnym wyzwaniem stały się przyłbice. Współpracowaliśmy z panem Krzysztofem Nowakowskim, który rozpoczął taką cudowną inicjatywę produkcji przyłbic 3D razem z uczniami słupskich, czterech słupskich szkół. Ponieważ produkcja tych przyłbic była żmudna, czasochłonna, jedna z naszych koleżanek wpadła na pomysł, ponieważ przeglądała jakby europejskie też informacje dotyczące, bo to nas wszystkich dotyczyło, właściwie światowe, informacje dotyczące możliwości zrobienia szybciej, taniej i prościej przyłbic. I zwróciliśmy się do dystrybutora tego jakby programu, czy tego patentu w Polsce, który wyraził zgodę na przekazanie nam bezpłatnego know-how, jak to się robi. I tym sposobem rozpoczęliśmy produkcję przyłbic, których wyprodukowaliśmy tak naprawdę ogromną ilość.
Tak, ja o liczby teraz będę pytać, czyli ile maseczek?
Maseczek 31 tysięcy. To jest ostatni wynik. W ubiegłym tygodniu w piątek przekazywaliśmy te maseczki do szpitala. Natomiast powiem jeszcze, że około 1000 maseczek jest w szyciu. Proszę sobie wyobrazić, że my zostałyśmy jeszcze z tymi pakietami, które miałyśmy przygotowane i jest kilka pań, które zadeklarowały się, że one będą jeszcze szyły. Między innymi pani Maria ze Słupska, którą muszę wymienić, pani Ewa, którą również muszę wymienić i pani Gabriela, która obiecała, że też będzie dla nas szyła, jeżeli będzie taka potrzeba. Także proszę państwa, jeszcze około 1000 maseczek jest w szyciu. Rozmawiałam z rzecznikiem prasowym szpitala i powiedział, że przyjmują każdą ilość w dalszym ciągu, ponieważ tak naprawdę nikt nie wie, czy ta pandemia już się skończy, wypłaszczy i jaki ona będzie miała przebieg
siłą,
i czy nie wróci właśnie po wakacjach z podwójną siłą. Dlatego też są otwarci na tego typu działania, darowizny z naszej strony. Biorą po prostu wszystko.
Ile przyłbic?
Przyłbic 5,5 tysiąca. To też jest rekordowa ilość. Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie mieli sponsorów, o których za chwilę powiem. 5,5 tysiąca przyłbic to były przyłbice składane przez te osoby, które nie mają umiejętności szycia. Sami się do nas wolontariusze zgłaszali. W rodzinach robiono, całymi rodzinami, czyli angażowano do robienia poszczególnych detali, elementów tych przyłbic również dzieci, a także dawne domy dziecka, to się nazywa teraz ośrodki pomocy
rodzinie,
tak. Tam też wychowankowie dostali i również składali. Także to było niesamowite. Niesamowite, że wszyscy tak naprawdę po godzinach, a jeszcze PKS, pracownicy PKS-u, a jeszcze pracownicy hali Gryfia.
No właśnie, bo ja do tego zmierzam. Tak. Miałam pytać, kto wam pomagał, kto się włączał, bo to pani koordynowała, ale nie sama jedna była w tym
absolutnie,
programie.
Absolutnie.
Ilu wolontariuszy, ile osób? Ma pani takie dane?
Mogę powiedzieć, że szyjących było stale około 30 osób. Natomiast generalnie, bo jedne osoby z uwagi na obowiązki zawodowe, podjęcie pracy zdalnej, później wejście nauki również zdalnej, co absorbowało bardzo rodziców, więc one się wyłączały z tej działalności. Natomiast generalnie było to około 60 osób, które szyły z nami maseczki, 30 było stale. Jeśli chodzi o przyłbice, to było około 20 osób, które całymi rodzinami te maski składały, a także instytucje. I tymi instytucjami, o których już wspomniałam, to była PKS w Słupsku, a także pracownicy hali Gryfia, którzy w tym czasie przychodzili do pracy w jakimś tam okrojonym składzie i też nie mieli szczególnych wyzwań z uwagi na to, że działalność tych instytucji była jakby zwolniona. Niekoniecznie całkowicie była zamknięta, ale była zwolniona i mieli tak zwane wolne moce przerobowe. Zachwyceni byli, że mogą nam, że my możemy sami pomagać, a oni mogą nam również pomagać.
A środki, skąd środki? Na materiały, przede wszystkim na materiały, gumki, nici.
Nici dostaliśmy w prezencie od pani sołtys z Bolesławic, także byłam zachwycona, bo to było około 1000 szpulek nici. Także nici w zasadzie nie kupowaliśmy. Jeśli chodzi o środki, to ja otworzyłam takie subkonto na Stowarzyszeniu Kobiecy Słupsk i ze specjalnym tam dedykacją COVID były wpłacane pieniążki. Wszystkich informowałam, że jest to konto, które jest dedykowane na zakup materiałów i jeżeli tych pieniążków będzie więcej, ja je rozliczę po zakończeniu akcji, to nadwyżkę przekażemy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Takiego rozliczenia dokonałam. A jak nam brakowało środków ze zbiórki publicznej, to ja po prostu z konta stowarzyszenia jakby kupowałam materiały, później zakładałam. Także pożyczałam, ale też było tak, że my również jako stowarzyszenie dołożyliśmy się do zakupu pewnych materiałów. Natomiast dzięki hojności mieszkańców Słupska i okolic, bo to nie tylko osoby ze Słupska, otrzymaliśmy, uwaga, 10 116 zł na zakup. To jest ogromna kwota w czasie tych 11 tygodni. Wydałyśmy dokładnie 9 929 zł. Zgodnie z obietnicą tą różnicę 187 zł wpłacimy na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
A nie warto przytrzymać jeszcze moment, zobaczyć właśnie jak sytuacja
kończy? To znaczy zastanowimy się, bo jeszcze w zasadzie uchwały nie podjęłyśmy, co zrobimy z tymi środkami. One leżą na naszym koncie, to jest właśnie taka kwota. Być może się przydadzą. Ja liczę na to, że może się już nie przydadzą.
Znaczy mamy nadzieję, że się nie przydadzą.
W każdym razie dzięki tym środkom było możliwe zakupu wszystkich materiałów. My kupowaliśmy bardzo profesjonalne materiały, dlatego że to były materiały z certyfikatem, czyli bawełnę bandażową i fizelinę medyczną. To nam, jedyne bez certyfikatu to były gumki i troczki. Natomiast one były sterylizowane i wszystko, bo my to robiliśmy w ten sposób, że każda z tych maseczek była sterylizowana i one były po 20 wkładane do worków strunowych, czyli od razu były zamykane tak, żeby uzyskać ten efekt taki, o jaki chodziło wszystkim tym, którzy te maseczki mieli używać. Tak to wyglądało. Również kupowaliśmy taśmy, ale też do przyłbic, ale też bardzo dużo dostawałyśmy. Dostałyśmy również dwie bele materiału, z których później były szyte fartuchy, bele po 200 metrów. Dostałyśmy również od firm, producentów okien, drzwi, taśmy, które były niezbędne i takie sprzączki, które były niezbędne do produkcji przyłbic. Jedna ze słupskich hurtowni Rodan podarowała nam również folię do tych przyłbic. Nie mówię, że w całości, ale podarowała nam 500 sztuk folii, co też było ogromną ilością. Resztę kupowaliśmy, ale sukcesywnie w miarę napływu środków.
I to były też materiały, które ludzie dostarczali do sklepu Elegant na początku samym.
Od tego też zaczęliśmy, dlatego mówię, to nie wszystko jest wymienne, dlatego że to były pościele, bawełna, z hoteli. Właśnie ludzie w sposób bardzo spontaniczny przynosili nam, czy przywozili do sklepu Elegant i właściciele tej firmy nam kroili na katerach, czyli takie kwadraciki 20 na 22, z których później, które później składałyśmy i robiłyśmy z nich pakiety, dokładając właśnie gumki albo troczki i do tego jeszcze nici. Także ta praca to była taka mrówcza naszego centrum. Ja muszę podziękować przede wszystkim paniom, które poświęcały swój czas tym centrom wolontariatu. Dlatego, że my byłyśmy non-stop przez te 11 tygodni dyspozycyjne od wczesnych godzin porannych do późnych godzin popołudniowych, czyli do godziny 17. My musiałyśmy sobie ustalić harmonogramy, dyżury, grafiki, żeby zawsze było co najmniej dwie osoby. Bo my to musiałyśmy fizycznie przygotować, czyli pakiety, czyli jak dostałyśmy z katera na przykład 5 kartonów z tymi szmatkami tak zwanymi, no to musiałyśmy je porozdzielać po 50, do tego dodać 50 kawałków fizeliny, 100 kawałków gumy albo 200 kawałków troczków. To cięcie troczków to też, to były kilometry taśmy. To robiły wolontariuszki w domach, rodzinami. Małżeństwo Pileckich, które po prostu kilometry pocięło nam troczków. Dziewczyny ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, które kupiły nam one zasponsorowały 2 kilometry taśmy i pocięły również na takie kawałeczki 18-centymetrowe. No żmudna, nieprawdopodobnie robota. To są te mróweczki, które po prostu robiły to również po domach.
Skąd w ludziach, pani Danusiu, taka chęć pomocy, chęć działania, chęć robienia? Skąd w pani? Może tak powinnam zapytać.
I ja może powiem o ludziach. Łączył nas cel i proszę sobie wyobrazić, że bez względu, nikt w tym czasie nie pytał, jakie ma poglądy społeczne, polityczne, kompletnie nie miało to żadnego znaczenia. Łączył nas wspólny cel pomocy drugiemu człowiekowi. Ja myślę, że coś pięknego się obudziło w ludziach w tym czasie. To było nieprawdopodobne. Mnie to samą zaskoczyło, że tyle serca ludzie dają od siebie. My też, to nas też motywowało do pracy. Ja czasami wracałam bardzo zmęczona do domu, bo ja codziennie dojeżdżałam. Pisałam codziennie raporty, żeby ludzie mieli na bieżąco informacje, co robiliśmy, bo to było też motywujące. Padałam ze zmęczenia, tak naprawdę, ale następnego dnia budziłam się i miałam mnóstwo energii, bo wiedziałam, że mamy cel i jak widziałam również odbiór, bo my w międzyczasie już przekazywałyśmy to, co centrum czy ta widzialna ręka wyczarowała do szpitali, do DPS-ów, do innych ośrodków, które potrzebowały tej naszej pomocy. Tę wdzięczność, te łzy, te telefony, które były wykonywane do nas z podziękowaniami, później dyplomy, uściski, zdjęcia, te serduszka, to wszystko nas tak motywowało, bo to naprawdę jest motywujące.
No, dobro wraca, mówią.
No i to jest piękne.
Tak, dobro wraca, tego się trzymajmy. Na koniec konkurs.
Właśnie, powiem też o konkursie, ponieważ jak wszyscy państwo wiecie, w czasie tej pandemii rodziny siedziały w domu. Więc tak, mamy były zajęte szytem przeważnie. Tatusiowie, głowy rodziny składali przyłbice, a dzieci dostały zadanie, żeby zilustrować tę sytuację, w której się znalazły. Wpadłam na pomysł, żeby taki konkurs ogłosić u nas w Słupsku. Koleżanka w Gdańsku podobny zrobiła, a zrobimy w Słupsku. Ogłosiłam to również na widzialnej ręce. Włączyły się w to szkoły, ponieważ oni mieli lekcje online, więc poprzez nauczycieli, również nauczyciele zmotywowali i proszę sobie wyobrazić, że dzieciaki ze szkół podstawowych na ten konkurs nadesłali nam prawie 60 prac. Te prace będą wystawione, będzie wystawa pokonkursowa, uwaga, 24 teraz czerwca w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej, to jest obiekt marszałkowski. Swoim patronatem ten konkurs objął oczywiście marszałek województwa pomorskiego, pan Mieczysław Struk. Komisję konkursową mamy 23. Także serdecznie państwa zapraszam również na otwarcie tej wystawy pokonkursowej 24 w piątek o godzinie 12. Ja jestem tymi pracami zachwycona. One są tak nieoczekiwane, tak nieoczywiste, ale są po prostu przepiękne. Technika była dowolna, tyle mogę powiedzieć.
To ja w takim razie zachęcam państwa i my na pewno będziemy jako radio oglądać, podziwiać, relacjonować państwu, jak wyglądała ta wystawa. A moim państwa gościem była Danuta Wawrowska. Pięknie dziękuję.
Dziękuję również.